Świętość w codzienności.
Szczęść Boże, dobry wieczór, dobry bardzo wieczór, ponieważ jak zwykle w czwartek udaje nam się spotykać z osobami, które Pana Boga szukają w swoim życiu i spotykają nie tylko od święta, ale i na co dzień. Już słychać, że będzie to audycja niezwykła, średnią wieku zaniża nam tutaj Tomasz, jego pierwszego przedstawię jako naszego gościa. Tomasz, który poznaje intensywnie nasze studio radiowe, razem z nim jego starsza siostra Oliwia i rodzice, państwo Anna i Piotr Kocieńcy. Szczęść Boże!
Szczęść Boże. Boże, witamy wszystkich radiosłuchaczy.
To jest plus wizyty kolędowej księdza, że może poznać wyjątkowe osoby, które może czasami udaje się zaprosić do studia radiowego, by podzieliły się swoim świadectwem wiary. Zanim jednak o swojej wierze, to zacznijmy od tego kontekstu nam najbliższego, a właściwie wam najbliższego. Długo już jesteście rodzicami? Ile to już doświadczenia rodzicielskiego?
Ponad 3 lata będzie.
Ponad 3 lata już będzie.
O rodzicami, tak.
Tak. A małżeński staż?
O, co nieco dłuższy.
I o tym też będziemy rozmawiać, o tej cierpliwości.
Żona pokazuje, że 10.
Czyli rocznica się zbliża, okrągła.
Już była we wrześniu.
Była we wrześniu, w zeszłym roku. Więc zapytam niedyskretnie, czy mąż pamiętał.
Sprawdził właśnie na obrączce.
Tak, ja mam zapisane, spokojnie.
To jest ważne, to jest bardzo pomocne. Data ślubu na obrączce ślubnej. Czy po 10 latach można popaść w rutynę, czy dzieci nie pozwalają, żona nie pozwala, mąż nie pozwala? Jak to jest z tym małżeństwem 10-letnim, panie Piotrze?
Na wszystkie pytania odpowiadam zdecydowanie tak. Żona wcześniej nie pozwalała, teraz pozwala, ale dzieci nie pozwalają. Mhm. Popaść absolutnie w żadną rutynę. O rutynie nie ma mowy. Ale to jest dobra zmiana. Zdecydowanie.
Jasne.
Po tylu latach potrzebowaliśmy tej zmiany. I są, jest zmiana.
Tak.
Podwójna.
Dzieci w waszym życiu to jest duża i bardzo dobra zmiana. A jeśli chodzi o wasze dzieciństwo, jak patrzycie na swoje dzieci, to macie takie myśli? Ja byłem taki sam. Ja byłam taka sama. Mamę zapytam najpierw. Jak to było w dzieciństwie?
No, Tomek zdecydowanie bardziej jak ja, a Oliwka zdecydowanie bardziej jak mąż.
Proszę bardzo, tak się uzupełniają, tak się wymieniają rolami. A jeśli chodzi o takie doświadczenia z dzieciństwa i z Panem Bogiem. Mama za rączkę prowadziła do kościółka. Też była pani tak ciekawa wnętrza kościelnego jak córeczka?
Tak, ja też śpiewałam swego czasu w Scholi, tutaj w naszej ciechanowskiej farze. Potem w zespole Emanuel, więc też tutaj cały czas gdzieś byłam prowadzona, można powiedzieć, ale też później już w dorosłym życiu też byłam we wspólnocie, w szkole nowej ewangelizacji.
Jak to się stało właśnie, że szkoła nowej ewangelizacji, bo te wspólnoty parafialne, na szczęście ich jest sporo, ale żeby włączyć się w taką wspólnotę, trzeba mieć jakiś impuls. Skąd to się wzięło, że chciała pani pogłębiać wiarę w tej wspólnocie?
Tutaj to chyba najbardziej zawdzięczam to znajomym, którzy byli po prostu w tej wspólnocie. Aha. Tak? Był kurs Nowe Życie u nas też w Ciechanowie. I właśnie już tutaj w tej wspólnocie działała i Magda z Jackiem, i Gosia z Łukaszem. Mm-hmm. I tutaj właśnie przez przyjaciół bardziej do tej wspólnoty trafiłam.
Reklama pocztą pantoflową, najlepiej przez znajomych. Czy pan Piotr też podzielał takie zainteresowania, żeby tego Pana Boga szukać nie tylko od święta, ale i w jakichś wspólnotach? Jak to było?
Tak szczerze, nasza miłość jest według mnie oparta nie na tym za co, tylko pomimo czego. Mm-hmm. Ja szedłem zupełnie inną ścieżką, chociaż byłem, jak to ksiądz określił, prowadzony do kościoła. I myślę, że na tym prowadzeniu się skończyło. Ale teraz prowadzi mnie żona.
No, rozumiem.
A jak nie żona, to córka.
Mężczyzna musi mieć jakąś motywację, żeby zająć się czymkolwiek, chyba.
Myślę, że zdecydowanie tak.
Mhm. Z parafii oboje państwo pochodzicie z tej samej, czy macie różne doświadczenia kościoła dzieciństwa?
W momencie, kiedy już byliśmy razem, to już połączyła nas jedna parafia, a wcześniej to były dwie różne parafie.
Tak, ja wcześniej należałam do parafii świętego Franciszka.
A pan Piotr?
A Ja należałem do parafii świętego Józefa, do Fary.
Do Fary. Mhm. I to jest tak w życiu narzeczonych, że jeśli nam przeświętą, to albo do kościoła młodej, albo do kościoła młodego, gdzie częściej razem zaglądaliście. Do Fary czy do Franciszka?
Do Fary zdecydowanie. Ja wszystkie sakramenty miałam tutaj właśnie w Farze i też bardzo chciałam, żeby ten ślub też był w Farze i tak też się stało.
Czy to tylko kwestia wyglądu, bo to rzeczywiście najstarszy kościół w mieście, piękny, ten ważny sakrament, 10 lat temu. Czemu Fara?
Przywiązanie, sentyment, myślę, że zdecydowanie, no i tutaj chyba też całe dzieciństwo właśnie, bo mimo, że należałam do parafii świętego Franciszka, to właśnie Schola, zespół tutaj w Farze, ze względu na szkołę, bo ja chodziłam do podstawówki, do starej dwójki, tak zwanej, na Wojska Polskiego, która należała też do świętego Józefa, no i tutaj dlatego bardziej po drodze było mi do Fary.
Te muzyczne zainteresowania, pani Anna wspomniała, że schola, ale pan Piotr też muzycznie uzdolniony.
Nie uzdolniony, wykształcony.
Wykształcony muzycznie, dobrze, tak to ujmijmy. Dowiedzieliśmy się przed audycją, że mamy podobne gusta muzyczne, jeśli chodzi o muzykę rockową. Czy muzyka to było coś, co was jakoś wspólnie zbliżyło? Ja pamiętam ze swojego kursu przedmałżeńskiego, który był w szkole średniej, że dobrze, jak narzeczeni mają wspólne zainteresowania. Muzyka to było coś wspólnego, co was łączyło i łączy?
Nie, to było właśnie to pomimo.
To było od samego początku, tak? Czyli co, gatunki muzyczne różne?
O, zupełnie różne. Zupełnie różne, ale jak się bawimy, na przykład przy piątkowej audycji, którą pan Wichłacz prowadzi,
tak, tak,
to obydwoje, łącznie z naszymi dziećmi, czyli w sumie w czworo, bawimy się równie dobrze. A gusta muzyczne mamy zupełnie inne.
Tak, polska muzyka łączy ludzi, szczególnie na weselach i w piątkowy wieczór.
Zdecydowanie.
Oprócz Wielkiego Postu. Dobrze, a widział pan swoją małżonkę przed ślubem, jak śpiewała w tej scholce, czy to były jeszcze za wcześniejsze czasy, kiedy ona udzielała się w tej scholi parafialnej?
Pamiętam msze, na które chodziłem z rodzicami. I często były to msze na godzinę 16 dla młodzieży, gdzie właśnie ta schola śpiewała.
To Emanuel
śpiewał. Nie miałem świadomości, że słyszę swoją przyszłą żonę.
A jednak coś ciągnęło to ucho właśnie, że tutaj ten głos, ten wokal.
Być może tak.
Trudno pewnie jest wyznaczyć jakąś taką jedną chwilę, ale no to co spowodowało, że jesteście państwo razem już 10 lat po ślubie, a jeszcze x lat w narzeczeństwie, czy w wielkiej sympatii, że jesteście dla siebie kimś ważniejszym niż reszta świata? Jaka była ta pierwsza chwila?
Ja zawsze mówię, że mam żonę z internetu.
Niemożliwe.
Możliwe.
Z portalu?
Nie.
Nie.
No, czy w sumie, czy z portalu? Poniekąd tak. To był mój zaczepny post, ponieważ wróciłem do Ciechanowa po studiach, no i zacząłem aktywnie szukać, a że jestem z tych facetów, czy też byłem z tych facetów, którzy jak szukają, to nie po klubach, schadzkach i innych rzeczach, innych miejscach, bo uwielbiałem być w domu, no to internet był najszybszą drogą poznania płci przeciwnej. No i post polegał na tym, że poddałem wątpliwość, czy w Ciechanowie są jeszcze kobiety, które nie palą, nie przeklinają, są normalne. Aha. No i moja przyszła żona się do mnie odezwała, że no jestem. No i jest faktycznie.
W tamtym czasie jeszcze się państwo nie znaliście.
Nie, ale bardzo się szybko poznaliśmy.
Aha.
I to nadal trwa, to dobrze.
To taki casting trochę w drugą stronę, bo to zwykle księżniczki wybierały w tych rycerzach, którzy się bili o jej rękę. Tutaj było proste pytanie. Szukam dobrej kobiety. Czy są takie jeszcze? Okazuje się, że tak. Co spowodowało pani Anno, że pani odpisała na tego posta? Taki zaczepny.
Te wymagania, można powiedzieć, troszkę spełniałam, ale to nie było też tak, że ja nie miałam swoich wymagań, bo ja właśnie napisałam do męża. To też mi zależało zawsze, żeby mieć męża, który jest nauczycielem, bo obydwoje jesteśmy nauczycielami, ja chciałam, żeby rozumiał moją pracę, więc też chciałam mieć męża nauczyciela, no i żeby potrafił gotować, bo ja w ogóle nie potrafię gotować, więc okazało się, że spełnia te warunki, więc już było dobrze.
I ta wymiana informacji to już było face to face, czy cały czas
na fejsie? Nie, cały czas jeszcze na GG wtedy.
Ach, to czasy gadu.
To były czasy gadu-gadu. Nie wiem, czy musi słuchać, wiedzą o co chodzi, ale taki praprzodek Facebooka.
Komunikator. Okay.
Komunikator. Pierwsze wspólnie spędzone chwile. Pan Piotr, domator, czyli w domu, czy restauracja, czy może spacery na łonie natury?
A w domu, jak już wiedziałem, że Ania szuka gotującego faceta,
aha,
no to jakże nie lepiej zabłysnąć, niż zaprosić i ugotować.
A proszę,
żona
bardzo
do dzisiaj pamięta, co jadła i jaki film oglądała.
Zobaczymy teraz, czy jest wspólna wersja wydarzeń. Pani Anna.
Tak było, tak. Oglądaliśmy menu. Wodę dla słoni, a menu to były kawałki kurczaka w przyprawach.
No tak, bardzo dobrze pamiętam.
I domyślam się, że na każdą kolejną rocznicę ślubu pojawia się ta potrawa, nie?
Nie, ale to świetny pomysł, dziękujemy.
Do września, czekamy do września, kiedy pan po raz kolejny zaskoczy swoją małżonkę. Dobrze, no i ta znajomość trwała jakiś czas. Mówi się, że kiedy młodzi ludzie spędzają z sobą więcej czasu niż z resztą świata, czyli inaczej mają się ku sobie, to już inwestują we wspólny związek. Czy wy państwo od początku tak myśleliście w tej perspektywie wspólnego związku? Jak spędzaliście ten czas narzeczeństwa, zakochania?
Ja najczęściej poza naszymi domami rodzinnymi. Razem wyjeżdżaliśmy.
Lubimy podróżować i do dzisiaj tak jest, podróżujemy z dziećmi od małego.
No proszę bardzo. Wasza pierwsza romantyczna podróż? Kubin czy dalej?
Ojej, pierwsza. Musimy się skonsultować. Co było pierwsze? Gdzie daleko, gdzie dalej niż Ciechanów wyjechaliśmy?
Chyba do Lublina, co?
Naprawdę?
Lubelszczyzna.
Bardzo możliwe.
Zainteresowania geograficzne? Co tamten
nie,
kierunek?
Nie, miasto, które tam studiowałem. Tam.
A, proszę bardzo, miasto studiów.
Studenckie, tak, dokładnie. I do tego spokojne, raczej w tym momencie historii, kiedy my jeszcze byliśmy piękni i młodzi, teraz już tylko piękni, to raczej nastawiona na turystykę, ale na pewno nie z takim obłożeniem jak Toruń i inne.
Czy nie daj Boże Zakopane?
O nie, zdecydowanie nie.
Wspomnieliście już państwo kilka razy o swoich zainteresowaniach i swojej zawodowej drodze nauczycieli. Jaki przedmiot, panie Piotrze?
Matematyka, fizyka i informatyka, ale aktualnie uczę matematyki i fizyki.
Rozumiem. Czy nie są to przedmioty zupełnie obce duchowi kobiety? Bo to jednak z typowo ścisłe rzeczy. Pani Anna czego uczy?
Ja mam dwa kierunki, filologię polską i edukację przedszkolną i wczesnoszkolną. Mhm. I zdecydowanie te młodsze dzieci są mi dużo bliższe niż język polski.
Proszę bardzo, ale te bieguny edukacyjne też wydają się dosyć odległe. No, filologia polska i matematyka, czyli sprawy ducha, sprawy języka i sprawy konkretnych wyliczeń. Rozmawiacie państwo czasami o tym, czego uczycie w szkole? Te tematy nauczycielskie, domyślam się, że związane z jakąś tam pasją też, są tematem waszych
tak,
rozmów?
Tak, ale rzadko, bo pracujemy w jednej szkole, więc staramy się w domu już tych tematów zawodowych unikać.
Zanim przejdziemy do tego, jak powiększyła się wasza rodzina, pracując w szkole, patrząc na dzieci, jak długo czekaliście państwo cierpliwie na swoje pierwsze dziecko? Ile to trwało?
No, ja bym nie powiedziała, że aż tak cierpliwie. Do pewnego momentu może cierpliwie, później już była dość trudniejsza droga, ale no ponad 7 lat, prawie 8.
Ponad 7 lat. Cały czas obcując z dziećmi w szkole, to przysłowie mówię, bodaj cudze dzieci uczył. Czy to dalej jest przekleństwo nauczyciela, który musi znosić fanaberię nie swoich dzieci, które oczywiście kocha i lubi i chce nauczyć, ale to nie są jego dzieci. Jak to jest z tą cierpliwością nauczyciela w dzisiejszych czasach, panie Piotrze?
My chyba nie jesteśmy z nauczycieli, którzy muszą, aha, tylko którzy chcą.
Aha.
Bo jakbyśmy nie chcieli, to byśmy tego nie robili.
Podejrzewam, że takich nauczycieli jest więcej ze swojego dzieciństwa i młodości, pamiętam, takich nauczycieli z pasją. Da się to jeszcze zachować? Po ilu latach pracy w stażu zawodowego, panie Piotrze?
12 lat za mną, 13 w trakcie.
Pytałem o tę rutynę w życiu małżeńskim, rodzinnym, to jest niemożliwe. A rutyna w szkole?
Rutyna w szkole. No, rutyna jest, bo jest podstawa programowa, bo każda czwarta klasa, powiedzmy, robi w zasadzie to samo, czyli co czwartą, kolejną klasę będą to z grubsza te same tematy, mhm. natomiast dzieci są absolutnie różne. I do każdego trzeba podejść na tyle indywidualnie, na ile się da, by do niego dotrzeć. Więc rutyna z jednej strony tak, z drugiej strony absolutnie nie.
A podejście indywidualne przy klasie 25, nie wiem ile w tej chwili osobowej, ale ja pamiętam, miałem klasy do 30 osób. Czy jest to w ogóle do zrobienia, czy jest to tylko idea?
To bardzo ładnie brzmi. A jak uczeń chce współpracować, to się wszystko da, mhm. a jakby ich było 15, aby nie chcieli, to by się też nie dało.
Rozumiem.
To ilość tu nie ma znaczenia, ważne są chęci obydwu stron, a w większości tak naprawdę ucznia, który jak się zaprze, to się nie da.
I domyślam się, że nie ma uniwersalnych sposobów. Jak zainteresować ucznia tematem?
Nie ma. Nie ma, chociaż zawsze dobre są żarty i ciekawostki.
Na matematyce na przykład.
Oczywiście.
Jaki żart matematyczny, panie Piotrze? Żeby takie mini centrum pomocy nauczycielom w tej chwili otwieramy. Jak zwrócić uwagę uczniów na matematyce?
Muszę to przemyśleć głęboko, bo żarty i ciekawostki wychodzą u mnie na lekcjach
spontanicznie.
Tak samo jak emocje, które daje od siebie klasie. I jeśli ktoś mnie prosi, że a pan zrobi taką minę jeszcze raz, mówię, absolutnie nie da rady. To jest chwila, moment. Jak nie wiedziałeś, trudno.
Tak, nic dwa razy się nie zdarza.
Tak jest.
A to akurat język polski. Pani Anno, a pani doświadczenia z uczniami podobne?
16 lat pracuję w zawodzie.
Aha.
I myślę, że podobna, ale tak naprawdę no zupełnie inna półka uczniów, dzieci. Bo ja jeszcze za czasów gimnazjum, bo gimnazjum to uczyłam języka polskiego, a później już jak gimnazja zlikwidowano, to właśnie w te młodsze dzieci troszeczkę byłam zmuszona iść. I zdecydowanie lepiej się poczułam w tych młodszych klasach w zerówce. Szczególnie i tak właśnie w szkole numer 6 mam zeróweczkę i tak z tą zerówką obcuję już od kilku lat. Aha. I bardzo mi się to podoba. No miałam chwilę przerwy, w tym roku wróciłam właśnie we wrześniu do pracy po urlopie macierzyńskim. Nie zdążyłam po oliwce wrócić do pracy, więc miałam prawie 3 lata przerwy, ale myślę, że to był taki czas też zupełnie inny dla mnie. Ciężko było siedzieć w domu na tym macierzyńskim, ale wróciłam z wielką radością.
Po tych 3 latach nie było już jakiejś przepaści, że te dzieci się jednak zmieniły przez te 3 lata.
Była, widać różnicę.
Jednak?
Tak.
Mhm. Ale cały czas dają się lubić, dają się kochać.
Oczywiście.
Jak to mówią wszystkie dzieci nasze są. To jest pierwsza część naszej audycji. Poznaliśmy już troszkę naszych gości. Za chwilkę krótka przerwa muzyczna i wracamy do opowieści z głębi życia rodzinnego, małżeńskiego. Zostańcie z nami. Dzieci zawsze mają rację i Arka Onaego, która śpiewa o podstawowych rzeczach, także ma rację, zwłaszcza, że to wszystko jest zgodne z naszą wiarą. A dzisiaj, można powiedzieć, reprezentanci Arki Noego, Oliwia i Tomasz, który dzielnie zwiedza studio radiowe. Oliwko, ile masz lat?
3.
Oliwia ma 3 lata. Oliwia znana jest z parafii świętego Józefa w Ciechanowie, z tego, że zna już cały kościół i najbardziej ulubiła sobie miejsca w prezbiterium. Trzyma się blisko ołtarza. Zachęcamy
wszystkich
dzieci.
Dziękujemy bardzo panu Dominikowi przy okazji właśnie za cierpliwość do Oliwki, bo ona jest, jaka jest, bardzo ruchliwa i pan Dominik naprawdę tutaj wykazuje się wielką łazą spokoju.
Okazuje się, że Oliwia odziedziczyła po tacie, jak mówiliśmy w pierwszej części, te zamiłowania muzyczne. Pan Piotr mówił, że jest wykształcony muzycznie. A Oliwia?
A Oliwia, jak będzie miała chęci, to też będzie mogła się kształcić muzycznie. Na ten czas kształci się grając na udawanych skrzypcach.
Rozumiem.
Na marakasach, na klawesach i na wszelkiej maści innych instrumentach, które wydają dźwięk.
Nie brakuje jej zatem wyobraźni. O wyobraźni dziecka chyba trzeba dzisiaj dbać. Słyszałem, że coraz więcej dzieci już w wieku Oliwii jest uzależnionych od smartfona, nie tylko od komputera i telewizji, co raczej chyba osłabia wyobraźnię. Nie obawiacie się państwo, że w tych czasach, że tak powiem poważnie, ich wyobraźnia, ich twórczość jest jakoś zagrożona przez te wszystkie środki masowego przekazu?
Myślimy chyba obydwoje, że to zależy od wychowania i od tego, ile ile pracy w to wkładamy, bo jeśli rodzic chce mieć, popularnie mówiąc, spokój, to bardzo prostym wyjściem jest danie smartfona. Mhm. I jest cisza i można napić się kawy i wypić herbatę, zjeść kanapkę, czy po prostu się zdrzemnąć, a dziecko jest wtedy zajęte. Mhm. Natomiast jak chce się poświęcić czas, to trzeba usiąść na dywan, wyciągnąć grę, rzucać kostkami, budować z klocków z dżęgi, grać w hipopotamy i wiele innych rzeczy też można robić. Można bawić się też w taczkę. Albo być kanapką. Ja zazwyczaj jestem chlebkiem.
Rozumiem. Postaram się wyobrazić, jak wygląda ta zabawa. Na pewno podoba się ona Oliwii, tak?
No chleb jest gruby, a Oliwka wymyśla, kim jest, zazwyczaj pomidorem. To jest grubo krojony chleb, prawda?
To jest ta nieograniczona wyobraźnia dzieci, którą reprezentują dzisiejsi goście. Wspomnieliśmy już troszkę mimochodem w pierwszej części, że na ten skarb, na te dzieci przyszło państwu poczekać 7 lat w małżeństwie ponad. I to 7 lat pracując cały czas z dziećmi w szkole, w edukacji. Od samego początku było to pragnienie dzieci, pragnienie potomstwa, pani Anno.
Tak, no dla nas to było takie naturalne, że zakładamy rodzinę, bierzemy ślub, no i potem przychodzą te dzieci, tak? Mhm. Ale no zeszło się chwilkę, się zeszło i mijał rok, drugi,
to
trzeci.
Potem.
Potem kolejne trzy i jeszcze rok, no i dopiero, ale no to była naprawdę bardzo długa droga, bo ile tak po roku jeszcze może tak nie zwracaliśmy mocno uwagi, to tak po trzech latach już mniej więcej, kiedy coraz więcej tych pytań ze strony najbliższych się pojawiało. Po 5 latach już przestali pytać. Ale no chyba te pytania były takie najtrudniejsze i wydaje mi się, że wtedy jeszcze jakoś bardziej te pragnienie wzrastało, tak? Bo no jak się pracuje z dziećmi, kiedy właśnie z takimi przedszkolakami, to całą tą miłość tak naprawdę przelewało się właśnie na te zawodowe dzieci.
Podopiecznych.
Tak, tak. Teraz jak wróciłam po urlopie macierzyńskim, to też zupełnie inne podejście mam do tych dzieci w zeróweczce. Wtedy to no, też było inaczej. Natomiast no, pamiętam ten czas, kiedy zaczęłam się zastanawiać, dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? I przychodziły takie myśli, że no, inne kobiety mają. I zaczęły się pojawiać pytania do Pana Boga, dlaczego ja, tak?
Bo domyślam się, że tak po ludzku, od naszej ludzkiej, także naukowej, medycznej sprawy też państwo robiliście wszystko. Bo to pytanie dlaczego, to już było takie pytanie bardziej metafizyczne.
Tak, bo no, nie było żadnych przeciwwskazań i tym bardziej to było trudne, bo jakbyśmy znali przyczynę, może też byłoby inaczej, byśmy wiedzieli, że coś jest nie tak, okej, można się z tym pogodzić, można podjąć jakiekolwiek leczenie, ale tutaj właśnie nie było żadnych przeciwwskazań. Natomiast no, jak tu ja jestem troszkę starsza od Piotra i zastanawiałam się, no lata lecą, chciałoby się mieć to dziecko przed 30, no nie udało się, tak? Ale z perspektywy czasu, no wiem, że wszystko się dzieje po coś, że tak miało być i teraz jakoś bardziej to doceniam, tak? Bardziej ten czas z dziećmi, z rodziną, jak patrzę też na nich i oglądamy ostatnio właśnie, Oliwka ma taką fazę na oglądanie swoich zdjęć i filmików z dzieciństwa, mama pokaże, jak byłam malutka, no to wtedy ta łezka jeszcze bardziej się kręci, tym bardziej, że no już samo to, że zaszłam w ciążę, to było naprawdę dla mnie przynajmniej wielkim cudem. Potem wcale nie było prościej, bo wszyscy mówią, że Oliwka to jest takie covidowe dziecko, bo przyszła pandemia i ja ją urodziłam przez cesarskie cięcie, w momencie, kiedy my sama miałam COVID i po porodzie mnie z nią rozdzielono, więc jeszcze 10 dni byłyśmy oddzielnie, nie mogłyśmy być po porodzie razem, więc dalej gdzieś te trudności były. Tak? To tak nie było, że Panie Boże, dałeś tą ciążę, super, za chwilę urodzę to dziecko. Dalej trzeba było troszkę się borykać z różnymi rzeczami, ale też potem z perspektywy czasu już tak może troszkę humorystycznie jeszcze 10 dni się wyspałam dodatkowo na przykład, tak? Ale było to trudne i rozumiem teraz doskonale kobiety, które są w podobnej sytuacji, które czekają, które zastanawiają się dlaczego. Wydaje mi się, że to jest każdy ma swoją drogę i tak myślę sobie, że każda kobieta, chociaż tak jak ja właśnie księdzu tutaj na wizycie duszpasterskiej powiedziałam, że tak naprawdę wystarczy mieć tą wiarę jak ziarenko, tak? Taką chociażby malutką. Nie powiem, że on może to ziarenko było cały czas, bo nie. Ja pamiętam właśnie takie święta Bożego Narodzenia w 2019 roku. To już był taki u mnie punkt kulminacyjny. I wtedy podczas pasterki powiedziałam przy żłóbku do Pana Jezusa ze łzami w oczach, że już jeśli ma, to już było ponad 7 lat, że jeśli ma nie być tego dziecka, no to żeby Pan Bóg zabrał to pragnienie. Po prostu ja już nie chciałabym, nie chcę tego pragnienia, nie chcę tego przeżywać. Co roku, bo święta, bo wszyscy życzą tak, no żebyśmy już na kolejne święta, żeby było nas więcej. To było takie troszkę irytujące. Ale no przeszedł ten moment i to chyba właśnie już wtedy Pan Bóg widział, że ta, że już po prostu jest to troszkę ponad moje siły, jeszcze dłużej, tak? Więc wtedy chyba przyszedł ten moment, że w grudniu poprosiłam, żeby zabrał te pragnienie, a w lutym już w 2020 roku okazało się, że jestem w ciąży.
Panie Piotrze, Pan jako domator przez te 7 lat, no pragnienie takiego uczciwego i szczerego, czy nie było takich myśli? Może jednak tak ma być, bo do siebie też się można przyzwyczaić. Przecież byliście małżeństwem 7 lat, dobrze by wam razem było. Były takie momenty, kiedy już była taka zgoda? Może tak już będzie?
Tak, ja dobrze pamiętam tą zgodę. To my... Był taki wieczór, kiedy wróciliśmy od naszych przyjaciół, których Pan Bóg już obdarował dzieckiem. Dziecko było małe. I jak to dziecko miało swoje wymagania i werbalnie to bardzo jasno przedstawiało, między innymi płaczem i marudzeniem przy stole. I jak wróciliśmy od przyjaciół i zajęliśmy swoje standardowe pozycje w naszym salonie, tak nazywamy ten większy pokój, bo mamy całe dwa, to stwierdziliśmy obydwoje z uśmiechem, jak nam dobrze, jak nam wygodnie.
Jak cicho.
Jak cicho. Jak my możemy sobie poświęcić czas. No i się okazało, że jak się już z tym pogodziliśmy, no to się właśnie Oliwka okazało, że jest w drodze.
No i taka huśtawka, bo z jednej strony już ten moment graniczny w oczekiwania i pewne pogodzenie się z tym losem. Nie było jakiejś pretensji do Pana Boga? No tyle lat i już powoli się zaczęliśmy przyzwyczajać i teraz zaskoczenie. Oczywiście zawsze jest radość rodziców z pierwszego dziecka, ale z tym Panem Bogiem, narrację na waszej wiary, jaki
miał wpływ? Nie, ja pretensji nie miałam. Ja naprawdę bardzo się cieszyłam. Wręcz jeszcze większe było we mnie uwielbienie, jeszcze większa wdzięczność, bo no też wiele osób, z którymi miałam kontakt takich duchowych, mówiło mi, że uwielbiaj w tym swoim czekaniu, uwielbiaj, potraktuj to jako właśnie taki dar. Dziękuj za ten czas, tak, za ten trudny czas.
Trochę paradoks, dziękować za trudny czas. Ja nie mogłam tego zrozumieć.
Potem już to zrozumiałam, że nawet właśnie w tych trudnych chwilach dzieje się, może właśnie to tak trochę dziwnie brzmi, ale wtedy dzieje się też coś dobrego, coś w nas, trzeba przepracować się po prostu w sobie pewne rzeczy i no i wtedy, jak to się mówi, dojrzewamy do, tak? Właśnie do tego, co Pan Bóg dla nas przygotował, co nas zaplanował, bo On ma taki plan, że nam się na ten moment wydaje, może to dziwne, niezrozumiałe, ale wie, co robi.
Jak była rola Państwa znajomych, przyjaciół w tym oczekiwaniu na dzieci? Bo wiem, że to nie była Wasza tajemnica małżeńska, że bliscy wiedzieli, że oczekujecie. Jakoś wspierali Was w tym wszystkim, Panie Piotrze?
Raczej nie pytali i nie życzyli.
Rozumiem.
A to był komfort psychiczny spędzać z nimi czas. Bo jak się spędzało czas, przynajmniej ja tak pamiętam, z rodziną, to między zdaniami był właśnie temat, a kiedy? Ale to już.
Rodzina.
Ale to może teraz. No ale zróbcie coś.
A przyjaciele, także ci związani z tą grupą formacyjną, w której pani Anna uczestniczyła, jakoś duchowo wspierali?
Oj tak, oni się cały czas modlili. Ja nawet myślę, że jest więcej osób, którzy się modlili. Może o niektórych nawet nie wiem. Bardzo dużo osób. Ja już niektórych to nawet sama prosiłam o modlitwę, bo wiedziałam, że ta modlitwa wspólnotowa i że w modlitwie jest i w grupie jest siła. I rzeczywiście teraz wiem, że tak, że to prawda. Bo no bardzo dużo było tych osób, rzesze bym powiedziała. I no i teraz też przy okazji bardzo im dziękuję. Oni wiedzą.
W tej chwili rodzina powiększona, nie tylko Oliwka, ale i Tomasz. Tomasz też był takim zaskoczeniem.
Oj, Tomasz, to był totalnym zaskoczeniem.
To już nie był COVID.
Nie, to już nie był COVID. Ja pamiętam, jak mąż pojechał do szpitala odebrać moje wyniki, bo właśnie Jeszcze byłam na... Oliwka miała rok ponad skończony, już byłam na, jeszcze na zwolnieniu i się okazało, że jestem w ciąży. W ogóle to totalne zaskoczenie. Mąż odebrał wyniki, przysłał mi właśnie, że to jest ciąża. Ja mu tak z przerażeniem lekkim odpisałam, bo ja już chciałam wracać do pracy. Już przygotowałam się psychicznie, że to jedno dziecko jest. Panie Boże, dziękuję, naprawdę. A tu jednak, proszę bardzo, no. Jak nie było, tak nie było. I rzeczywiście Pan Bóg daje w obfitości.
Mhm. I na tę obfitość też trzeba być przygotowanym. Pan Piotr jako umysł ścisły, także żywiciel rodziny, no to jednak jest wyzwanie. Także pod względem materialnym. Jedno, dwoje dzieci. Był moment zastanowienia się, jak to teraz wszystko ogarnąć z dwóch nauczycielskich pensji?
Nie, w ogóle nie myśleliśmy o pieniądzach. Raczej było takie zdziwienie, że no skoro na pierwsze czekaliśmy 7 lat, to drugie, jeśli w ogóle będzie, to na pewno nie będzie tak szybko. A tu taka niespodzianka.
Proszę bardzo.
I absolutnie nie martwiliśmy się o finanse, bo my rzadko o nich rozmawiamy. Grunt, że starcza. Starcza. I mam nadzieję, że nasze dzieci, jak dorosną, powiedzą, że niczego im nie brakowało. Ani w gestii materialnej, ani duchowej.
Jeśli chodzi o ten rozwój duchowy, jesteście Państwo z dziećmi na mszy świętej, tej, która jest tak trochę dzieciom bardziej przychylna, w farze ciechanowskiej na 11.30. Rozumiem, że tak jak w studiu radiowym, tak i w kościele. Z dziećmi jest pewne wyzwanie. Być i wytrwać 45 minut. Oliwia zawsze tak potrafiła się sobą zająć?
Tak, właśnie fara jest pod tym kątem dzieci bardzo przychylną parafią, bo różne, zdarzało nam się bywać w różnych kościołach i tutaj naprawdę nawet jak była taka malutka, jeszcze nie wchodziła na scholkę, ale wchodziła na sam ołtarz i ja tam już w emocjach gdzieś tam próbowałam ją ściągać. Siostra Alma zawsze pokazała, że nie. No i potem miałam w głowie taką myśl, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i już myślałam sobie, niech idzie, co ma się dziać, to niech się dzieje. Już też przestałam się gdzieś tam opiniami przejmować innych osób i to jest dziecko, tak? A rzeczywiście te dzieci, my mamy stać się jak dzieci i rzeczywiście te dzieci są temu Panu Bogu najbardziej chyba bliskie, więc pogodziłam się z tym, że tak jest, że tak wędruje, to jest dziecko, ma do tego prawo, potrzebuje ruchu i teraz już mi to nie przeszkadza.
I no, pięknie tylko... tańczy, cokolwiek zagrać, Oliwia, pięknie tańczy. Bez skrępowania, przed ołtarzem. To zapraszamy na mszę święto do fary na 11.30, tam się czasami Oliwia pojawia. A czy Tomasz taki sam obierze świat, jeśli chodzi o zwiedzanie kościoła?
Tomasz jak na razie daje nam chwilę wytchnienia, ponieważ zazwyczaj śpi.
Czyli tak się uzupełniają wzajemnie. Kiedy Oliwia aktywna, to Tomasz odsypia.
No, oby jak najdłużej.
To i wtedy rodzicom udaje się ogarnąć dwoje dzieci.
Jeśli mogę przytoczyć, mam kolegę, który wraz z żoną ma już trójkę dzieci, którym rozmowę, jak wiedział, że Ania jest w drugiej ciąży, powiedział, że to mnie teraz posłuchaj. Jak ja nie miałem dzieci, ja myślałem, że nie mam czasu. Jak się urodziło pierwsze, to ja wiedziałem, że ja wtedy to miałem czas, a teraz to ja zupełnie nie mam. No i wtedy urodziło się drugie dziecko, to ja wtedy wiedziałem, że jak miałem jedno, to ja miałem dużo czasu, a teraz to ja dopiero nie mam. I tak ciągnął tą wypowiedź aż do trzeciego.
Kto wie, co Pan Bóg ma w zanadrzu, tak oczekując na dzieci i tak się otwierając na ten dar życia w waszym małżeństwie, cały czas jesteście gotowi na niespodzianki?
Czy gotowi? Nie.
Państwo pewnie tak, ale mieszkanie nie bardzo, bo to M2.
Tak, ale podobno mają wyprodukować pompki do pompowania pokoi następnych, także jesteśmy bardzo zainteresowani tym projektem na Kickstarterze.
Jasne. Przed nami jeszcze ostatnia część audycji. Zostańcie proszę z nami. Państwo, Anna i Piotr Kocięcy, szczęśliwi rodzice dwójki dzieci, długo wyczekanych w małżeństwie, są naszymi dzisiejszymi gośćmi. Dziś w debacie publicznej walka kobiet o ich słuszne prawa, jak to nazywają, do tego, czy chcą, czy nie chcą mieć dzieci. Czy to dzisiaj w ogóle taka postawa ma przyszłość, pani Anno, zaufania i oczekiwania? Co Pan Bóg da? Kiedy pani obserwuje te postulaty, te czasami też kłótnie w mediach?
powiem tak, że ciężko mi oceniać. To są bardzo indywidualne postawy. Mhm. Natomiast ja mogę powiedzieć tyle, że dzieci są darem niesamowitym, są cudem. Ja zawsze jak patrzę na swoje dzieci, to widzę tą drogę, którą przeszłam. Widzę te wszystkie swoje pielgrzymki, swoje jeżdżenie do różnych sanktuarium, bo i z kempem byłam i jeździłam co miesiąc do Niecboża. Tam odbywają się nabożeństwa do świętej Rity, więc to już była ta patronka od tych spraw trudnych i beznadziejnych. Mhm. I tym bardziej jeszcze byłam chyba gdzieś tak właśnie trochę rozżalona, że no tu jeżdżę, tu róże składam. Nie ma. Tak? I właśnie wtedy, kiedy, jak wspominałam o tej pasterce, o tym Bożym Narodzeniu, jak przestałam jeździć, jak przestałam, może nie prosić, bo w każdej modlitwie prosiłam, ale już może nie tyle o dziecko, tylko właśnie, żeby to wszystko się działo z Bożą wolą. Mhm. Tak? Zaczęłam właśnie rozeznawać to, że to nie ma być tak, jak my chcemy już po roku, czy po dwóch latach te dzieci, tylko właśnie wtedy, kiedy Pan Bóg to dla nas przygotuje, bo On wyznacza chyba taki najlepszy czas. Teraz to po tych kilku latach teraz to widzę i wiem, ale to też musiałam zrozumieć i do tego dojrzeć. Natomiast no tutaj, jeśli chodzi o te kobiety, to ja mogę powiedzieć za siebie, że ja zawsze bardzo chciałam i nie wyobrażałam sobie, że mogę nie mieć dzieci. Mhm. No tak po 5-6 latach gdzieś przemknęła ta myśl, że może jednak, właśnie tu jak Piotr wspominał, przyjaciołom urodziła się córka, to gdzieś tak może taka myśl przemknęła, że może rzeczywiście nie jest nam dane, że może inna nasza droga, inne nasze powołanie. Ale nie mogłam w ogóle jakoś tak wewnętrznie tego zrozumieć, bo to pragnienie było ogromne, tak? I prościa będzie wam dane, to w naszym przypadku zdecydowanie się sprawdziło. Mhm.
Słowo, które stało się ciałem. Panie Piotrze, matematyk, fizyk, umysł ścisły, to podejście takie otwarte, że co Pan Bóg da, a nie było też takiego planowania po ludzku, że może... Tak jak głoszą te postulaty. Mam prawo do dzieci, chcę mieć. No to pewnie tak byłaby taka pokusa, jeśli chodzi o wiarę naszą, tak? Ale ja chcę i zrobię wszystko, co w mojej ludzkiej i prawnej mocy, żeby mieć dziecko.
No zdecydowanie. My chyba zrobiliśmy wszystko. Po prostu w pewnym momencie wszystko, co robiliśmy, zadziałało.
Tak, ja pamiętam taką wizytę u jednego z lekarzy w Warszawie, który właśnie przejrzał naszą dokumentację. I mówi, no wiecie państwo, no tutaj jest wszystko okej. Okay. Mogę wam zaproponować inseminację, potem ewentualnie in vitro, tak? Natomiast no w naszym przypadku to w ogóle nie wchodziło w grę. Natomiast ja też powiedziałam do tego pana
doktora.
To była
tylko kwestia, przepraszam, waszej wiary i przekonań, czy no, takiego odczuwania rodzicielskiego, że to nie tak.
U mnie na pewno. Ja wtedy powiedziałam tylko pana doktora, że no my chcemy mieć dziecko, bardzo tego pragniemy, ale nie za wszelką cenę. Ja wolę tak inaczej troszeczkę do tego podejść i już pomijając te finanse, które na te najróżniejsze zabiegi się wydaje, to tutaj też pan doktor nie wnikał gdzieś tam w naszą wiarę, natomiast no, przyjął to i ja wewnętrznie czułam, że będzie to dziecko i ja nie muszę gdzieś tam innych metod szukać czy stosować, bo ja jakoś tak wewnętrznie, chociaż może nie wiem, gdybym wiedziała, że tego dziecka ma nie być, czy nie będzie i ktoś by mi też proponował, też pewnie bym się nie zgodziła, bo skoro ma nie być, no to znaczy, że tak ma być, że ma nie być, tak? A nie, no od razu tutaj dla nas było jasne, że nie za wszelką cenę, że czy się potrafimy pogodzić, nie wiem, czy bym się potrafiła pogodzić, pewnie po iluś, tam może kilkunastu latach, bardziej bym się przyzwyczaiła do tego, że tych dzieci nie ma, niż bym się pogodziła, bo ja cały czas, czy 5, czy 6, czy 7 lat, już po 7 latach zaszłam w ciążę, to cały czas, to naprawdę było trudne, widząc kobiety w ciąży, czy dzieci z małymi dziećmi, z wózkami, to wewnętrznie bardzo przeżywałam i ciągle było to pytanie, dlaczego, kiedy, tak? I,
jasne.
Ale z drugiej strony można by powiedzieć, że gdzieś Pan Bóg mi dawał taki spokój i taką cierpliwość i dał mi tyle, ile byłam w stanie unieść, udźwignąć na taki moment. Ja tak to odbieram, że właśnie każdy dostaje tyle, ile potrafi unieść i doświadcza te osoby, które to uniosą. Tak kiedyś właśnie też jeden z księży mi powiedział, że to dziecko będzie, że Pan Bóg doświadcza tych, którzy są w stanie udźwignąć i poradzić sobie. z tym czekaniem, że doświadcza tak jakby ludzi silniejszych, mocniejszych, że słabszych nie doświadczy, bo oni może mają dzieci właśnie po roku, po pół roku, bo wiedzą, że dla nich takie doświadczenie byłoby to zbyt wiele, za trudne, a właśnie gdzieś tutaj być może my mamy być takim świadectwem dla innych. I mam nadzieję, że tutaj, jeśli są takie małżeństwa, które nas słuchają teraz i słyszą, to możemy powiedzieć, że bądźcie mocni w wierze, trwajcie, módlcie się, no i miejcie tą wiarę, jak chociażby ziarenko najmniejszej kurczycy.
To byłoby przesłanie od szczęśliwej żony i matki. Panie Piotrze, rola ojca, rola męża w tej sytuacji oczekiwania kobiety na ten dar życia. No podobno kobiety mają instynkt macierzyński, a mężczyźni się go uczą. Jak można by podsumować to pana towarzyszenie małżonce w tym oczekiwaniu i teraz w radości rodzicielstwa?
O, recepty chyba indywidualnej nie ma. Mhm. Natomiast jeśli mógłbym coś podpowiedzieć przyszłym ojcom, to najbezpieczniej róbcie tak, jak żona podpowiada. Biorąc tyle dla siebie, ile się da. Jeśli to idzie w parze, to cudownie. Jak nie, no to trudno. Trzeba zacisnąć zęby.
Usłyszałem ostatnio zdanie, że dobry mąż to taki, który na koniec dnia jest tak samo zmęczony jak żona. Jeśli jest mniej zmęczony, to nie jest dobry mąż. Czy to prawda? Czy to się potwierdza? Czy nie?
To bardzo ciekawe. Myślę, że tak, chociaż żona wczoraj wcześniej zasnęła.
Mhm. W tej radotnej atmosferze naszej rozmowy, kiedy towarzyszą nam dzieci, no cieszymy się wspólnie z tego daru waszego małżeństwa i waszego rodzicielstwa. Moimi i waszymi siostry i bracia gośćmi w niezwykłej audycji, bo zdarzały się już audycje rodzinne w domach w tym formacie reporterskim, a dzisiaj w studiu państwo Anna i Piotr Kocięcy oraz Oliwia i Tomasz. Dzięki wam serdecznie za rozmowę.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Dobrego wieczoru życząc, żegna się z wami ksiądz Paweł Czarnecki. Szczęść Boże!